muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś wyruszyliśmy z wizytą do Olsztyna. Marta Urban-Burdalska. Witaj, Marto.
Witaj.
Jesteś pedagogiem, psychologiem, mamą trójki dzieci, a poza tym jesteś miłośniczką muzyki tradycyjnej, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy mówić o praktykowaniu i o tym, co znalazłaś też w tej muzyce. Chciałem Cię jednak na początku zapytać, czy w Twoim przypadku to był proces dochodzenia do tej muzyki, czy to był jeden punkt zwrotny, w którym się spotkałaś z nią i po prostu to zmieniło całe Twoje życie? Czy to było jakieś dojrzewanie do odbioru tej muzyki?
I był to moment spotkania, tak jak mnie o to pytasz, ale też faktycznie w procesie poznawałam różne elementy ważne i mogę powiedzieć, że teraz, jak od 20 lat tak naprawdę jestem z tą muzyką, to mogę powiedzieć, że ten proces przez cały czas trwa. Zaczęło się właśnie od na studiach przez przyjaciół. Poznałam Ewę Grochowską, wybitną śpiewaczkę i znawczynię właśnie muzyki tradycyjnej.
Animatorkę i
śpiewaczkę,
badaczkę.
Poprzez nią trafiłam do Fundacji Muzyka Kresów i tam zaczęłam śpiewać w takim zespole.
Ty jesteś z Lublina w ogóle.
Ja jestem z Lublina i Olsztyna, przeprowadziłam się za mężem, tak. I tak naprawdę właśnie poprzez fundację to mi dało możliwość spotkania wielu etnomuzykologów, ale też praktyków śpiewu z całej wschodniej Europy. I to było bardzo wartościowe. I tak samo śpiewanie w zespole, ponieważ też miałam możliwość odczucia, czy zobaczenia, czy odczucia właśnie, czym jest takie śpiewanie wspólnie. A później trafiłam do domu pana Jana Gacy, a później właśnie podróżniczy kolektyw skrzypcowy. To była taka formacja stworzona przez Maćka Żurka i Marka Ruczko w Olsztynie.
Wtedy początkujących skrzypków jeszcze.
Tak, tak.
Bardzo dobrych skrzypków tradycyjnych.
To doświadczenie było też takie bardzo ważne, ponieważ nie chodziło tylko o to, że my w tak zwanym PKS-ie zajmowaliśmy się tylko tą muzyką, tak graniem na przykład na instrumentach czy śpiewaniem, ale jakby badaniem takiej sytuacji spotkania. O co chodzi w tym spotkaniu? Z jakiego powodu ono jest, tak jak mieliśmy doświadczenie na wsi u pana Jana na przykład w domu, ono jest tak intensywne i gdzieś tam tak mocne.
Ale mówisz o spotkaniu
w sytuacji takiej
tanecznej, zabawowej, tak?
Tak, zabawowej, takich domówek na przykład.
Dlaczego to było tak ważne dla was, że zaczęliście to badać?
No bo tak dobrze pamiętam, że to miało całkiem inną jakość niż takie codzienne spotkanie. Że nagle poprzez muzykę, poprzez tą grę, poprzez nawiązanie relacji z muzykiem, poprzez różne właśnie elementy, coś takiego się działo. To było fascynujące, że nagle mieliśmy takie odczucie właśnie takiego świętowania, które się nie zdarzało w codzienności.
Świętowanie, które wychodzi z takich, rozumiem, zupełnie zwyczajnych sytuacji, z pozoru, tak?
Tak, tak. I nagle się po prostu otwierał całkiem inny świat, który porywał i dawał takie flow w odczuciu takim emocjonalnym w przeżyciu, które no, było gdzieś jakieś niezbywalne, tak? Pytanie było postawione w ten sposób, co takiego się dzieje i od czego to zależy, że ono się albo się pojawia, albo się nie pojawia. Tak jak mówiłam wcześniej, ta muzyka tradycyjna to właśnie nie jest tylko muzyka. Tak naprawdę się wypełnia w spotkaniu, nie? Z ludźmi. I podczas takiej zabawy to jest najbardziej jakby takie skondensowane. Są pewne warunki konieczne do spełnienia. Po pierwsze, potrzeba, żeby była bardzo dobra jakość muzyki. Na wsi to wiedzieli, nie? Kto grał dobrze i do tańca, a kto grał słabo. I też cała ta sekcja rytmiczna, czyli i bębnista, i basista akurat w tym mazowieckim wydaniu, że potrzeba, żeby to była taka jakość, która po prostu porywa. I oni tak naprawdę na wsi też mówili o tym. Druga sprawa to jest dobrzy tancerze i śpiewacy, ale też to, że ludzie się znają. Czyli, że jest jakiś rodzaj wspólnoty. Otwartość i umiejętność posługiwania się tym kodem. Czyli na przykład, nie wiem, śpiewania wyrywasów, tak? Umiejętność albo umiejętność reagowania, szczególnie to jest chyba istota, wiesz, że jak jest taka sytuacja i tak samo jest na weselu, nie wiem, podczas takiego spotkania śpiewaczek, tak, że jest interakcja, która się wyraża w tym, że na przykład mogę zaśpiewać do kogoś, on mi odśpiewa, ale też mogę skomentować jakoś poprzez to śpiewanie coś, co się dzieje, albo zareagować w tańcu na muzykę, która gra, dając tutaj akcent przytupem, a tutaj okrzykiem, a tutaj właśnie tym, że się wymienię z kimś w parze. Więc tak naprawdę to taka uważność i czujność daje to, że właśnie to się tworzy. Bo to nie jest taki szał, że uniesienie, że po prostu tracisz świadomość i tam lecisz, tylko właśnie to tak działa, że nagle moja uważność jakby na tą sytuację się po prostu mocno wyostrza. Bo dla mnie tą wartością, która jest w tej muzyce i ona jest tam zakodowana, najważniejsze jest tak naprawdę to, co jest w relacji. Dla mnie to jest tak.
Grali, pasowali, a mnie się płakać chciało, a do domu daleko, a jeźmy dali mało.
Skoro o relacjach, bo z jednej strony miałaś szczęście spotkać wybitnych skrzypków. Pan Kazimierz Metos właśnie z Gliny i Jan Gaca z Przystałowic. Naprawdę wielkie postacie. Z drugiej strony śpiewaczki, które cię kształtowały.
Ja bym powiedziała, że nawet bardziej mocne postacie kobiet.
Jednak. No tak, to bardzo na czasie.
Bo tak naprawdę, to takie mam przeżycie w ogóle tych sytuacji, że to, kogo jest widać i kto po prostu tutaj widzi prym na zabawie, na weselu czy w jakiejś sytuacji, to tak naprawdę, żeby to się w ogóle wydarzyło, to jest obstalonek kobiet, które po prostu tą sytuację tworzą, robią w ogóle background, tak, czyli to jedzenie, tak, zapraszają ludzi, dbają o to, żeby ludzie przyszli w ogóle.
Dobrze się czuli.
I dobrze się czuli, ale też to one dają dynamikę tej sytuacji. To one dają. Skrzypek jakby sobie stanął ze swoją kapelą i zagrał, no to może sobie grać do pustego talerza, nie?
Więc ja jakby... to bym dyskutował.
No tak, na pewno jak muzyk gra, to zazwyczaj ktoś przychodzi, nie? Bo to też przyciąga jak magnes. No ale generalnie jest tak, że mam takie przeżycie tych śpiewaczek, że to są takie mocne kobiety, że były, tak samo pani Zosia Kucharczyk, tak? Właśnie też jeszcze taka ważna osoba w gałkach. Takie mocne i charakterne, ale w sensie też takim, że one wiedziały, czego chcą i one bardziej były takimi przewodniczkami po życiu. I pomieszczania różnych rzeczy, nie? Że widziałam na przykład je w różnych sytuacjach, nie? Tutaj jak śpiewały i w wyborze zabawy, po prostu... w tańcu, w takim dużym flow, a tutaj obok zaraz w jakiejś bardzo dramatycznej sytuacji, gdzie musiały podjąć decyzję albo albo na przykład w tym, że tutaj z takim wzruszeniem i przeżyciem uczestniczyły w jakimś wydarzeniu, tak, muzycznym, a tutaj opowiadały o swoim życiu, które było bardzo trudne, na przykład nie wiem, o śmierci dziecka albo o pogrzebie albo o wypadku i potrafiły to połączyć i w ogóle jakby ta muzyka też była ważna, nie jako ucieczka, ale też jako dopełnienie i tego, że no, to jakoś tak, że to jest, na tym polega życie takich, że było bardzo ciężkie, ale też, że one potrafiły właśnie na te występy pojechać, nie? Czy być w tej sytuacji, nie? Czy się ucieszyć z tym?
A gliniuneczka josę, a na całą paradę, a i sieczki rządź nie będę, a na występy jadę. Oj, gdyby nie ta woda, a na glinie topiła, aby to tą glinę słoneczka we złocie chodziła. Aj zakochałam ja się, a w takim kawalerze, a i co miał złoty ząbek, a jeździł na rowerze. Aj pójdę ja do lasu, da usiądę na pińku, a i będę rozmyślała a o moim robeńku.
Co wykorzystałaś do swojej pracy pedagoga z muzyki tradycyjnej? Czy są takie rzeczy, które przenosisz?
Jeśli chodzi o śpiewanie, czy zabawy z dziećmi, czy w ogóle chyba najbardziej nośne i to, co myślę, że jest bardzo ważnym doświadczeniem też dla młodego pokolenia, to jest doświadczenie takiej wspólnoty w tych corocznych obrzędach, czyli kolędowania, konopielka, ostatki. To jest tak, że jeśli dzieci znają ten kod, tak, to wystarczy ich nauczyć tego kodu i dać im to doświadczenie, na przykład właśnie strukturę, jak to przy kolędowaniu wygląda, jakie się rzeczy śpiewa, co się tam odgrywa, tak? Albo na ostatkach, czyli na kłusokach, jak to było tutaj na Mazowszu, jak chodziliśmy z dziećmi, że ten kod jeszcze czytelny dla ludzi stamtąd i młodzież czy dzieciaki razem z nami te kłusoki odbywały, no to to jest właśnie to, co jest niosące, tak? I co daje doświadczenie takiej wspólnoty.
Bardzo często prowadzisz warsztaty dla dzieci po prostu. Czy te zabawy pradawne
cały czas
mają swoją siłę?
No słuchaj, w mojej pracy w szkole bawię się w te zabawy z dziećmi w pierwszych, drugich, trzecich klasach i czwartych. I ostatnio jak miałam z pierwszakami gdzieś na boisku na zewnątrz, i szósta klasa przyszła i mówi: proszę pani, my też chcemy się pobawić. Więc to jest tak nośne i tak dobre, tak, że to są takie rzeczy, które naprawdę one grają po prostu, samograje, te wszystkie dawne zabawy. I one, dzieci chcą się w nie bawić i wszyscy są tym naprawdę także angażujące, tak? I też bardzo takie, że no, jak zabawy, nie? Czyli mają wszystkie fajne takie wspólnotowe i współpracę i to, że jest muzyka i że jest element wyboru, element autoprezentacji. Jakby dla mnie, jako psychologa takiego, czy właśnie osoby, która dba o rozwój dzieci, no to gdzieś jest dużo elementów, które pozwalają kształcić różne umiejętności w grupie na przykład, nie? Natomiast jeśli chodzi o takie dłuższe procesy, jak mam możliwość, no to zawsze jest tak, że zabawy są tylko elementem, tak? A przede wszystkim chodzi o to, że, żeby dzieci jakby miały możliwość spotkania się z różnymi tymi aspektami i z tymi osobami, które grają czy śpiewają, i żeby na przykład zrobiły coś do jedzenia z kulinariów, tak? I żeby, żebyśmy zrobili kawałek spektaklu na przykład na podstawie opowieści. Tak, czyli żeby to było w różno, szeroko, tak? I żeby miało możliwość zrobienia czegoś dla innych. To jest bardzo ważny aspekt dla mnie, nie? Że nie robię tego tylko dlatego, że ja jestem taki super ekstra, nie? Tylko robię to po to, że to robię dla innych w takim jakby w podarunku, nie? W podziękowaniu na przykład. Z wdzięcznością za to, że tu mogę być i mogę z tego korzystać. Jest kolędowanie, to mówię im: słuchajcie, my śpiewamy dla tych ludzi, bo to jest naprawdę tak. Ja w to wierzę, że my idziemy i to daje im pomyślność na ten rok następny. To jest naprawdę ważne, co robimy.
Czyli krótko mówiąc, trzeba uwierzyć w to, że to ma sens.
Wydaje mi się, że bez tego
to
jest
powstaje
po prostu taki zespół folklorystyczny, że tak, to jest taka forma, nie?
Trzeba wejść w tą sytuację.
A chodzi o to, żeby ponad tą formą, bo jak się zatrzymujemy na formie, na fasadzie tak naprawdę dla mnie, no to to po prostu może to jest też fajne, nie? I takie może być przyjemne, nie? Ale ja właśnie szukam czegoś tak jeszcze więcej.
Wy praktykujecie muzykę tradycyjną u was w domu, śpiewacie z dziećmi, kolędujecie.
Na przykład mamy taką tradycję świętowania rodzinną swoją, urodzin na przykład naszych przyjaciół i naszą osobistą też. Mamy taką okolicznościową orkiestrę rodzinną, ponieważ oni grają na dętych i chcemy się też nauczyć z mężem razem z nimi. No i można wykorzystywać te wątki różne do tworzenia wspólnych rzeczy, na przykład też te spektakle, które zrobiliśmy z dziećmi, różne, ze swoimi osobistymi, ale też właśnie podczas różnych zajęć czy warsztatów z dziećmi. Ale to jakby pytasz jest osobiste, tak?
Powiedz, czy trudno było przekonać dzieci do tego, żeby weszły w tą muzykę? Czy to jest też proces?
Wiesz co, ja chyba nikogo nie przekonywałam po prostu. To jest tak, że jak na przykład teraz podczas pandemii było, że była Wielkanoc. Była Wielkanoc i mieliśmy bardzo dużo czasu w domu. I było tak, że po prostu postanowiliśmy, bardziej Robert postanowił, że będziemy śpiewać te wielkopostne pieśni. A kapella przy stole. Jakoś tak, że po prostu zaprosiłam ich. Nie, chodźcie z nami pośpiewać, Gabrysia, ty ze mną, a Filip z tatą. Filip ma 10 lat, Gabrysia ma 12 teraz.
Jest Adaś jeszcze 8
lat. Jest Adaś 8 lat. I w sumie wyszła taka sytuacja, że oni faktycznie z nami pośpiewali te pieśni. Ale też, jak pytasz właśnie, jak myśmy spowodowali, to tak naprawdę chyba dlatego, że oni nam po prostu towarzyszą od maleńkiego, tak? To jest jakby część naszego życia, tak? Taki sposób przeżywania czy życia w ogóle. Oni byli uczestnikami tych sytuacji, także warsztatów, które prowadziliśmy dla dzieci, ale też uczestniczyli w takich wydarzeniach jak pogrzeb. Na przykład na Podlasiu zmarł jeden z mistrzów, tutaj Roberta, Maćka, Żurka, czyli tej ekipy Olsztyńskiego tam jeździła. No i wzięliśmy ich na to czuwanie. To też było ważne, bo oni o tym pamiętają i później jest też taka rozkminka i rozmowa na ten temat, o co chodzi, nie?
Mówimy tak o czuwaniu...
Przy zmarłym.
Przy zmarłym.
Tak, bo tam się jeszcze takie czuwanie odbywa. I jaka to była sytuacja, nie? Że jakby pytali, nie? A tutaj właśnie jak ten zmarły leżał, a tutaj śpiewali, a tutaj, że ta pani płakała, a tam obok w tym pokoiku było jedzenie i też dla tych śpiewaków było... No, były różne tematy, tak, poruszane gdzieś w kontekście tego. I tak sobie myślę też, moje dzieci spotykają też różne wyjątkowe osoby. Na przykład w ich... I to czasami jest tak, jeszcze chcę powiedzieć, że bardziej to już te osoby, wujkowie, ciocie, są dla nich ważniejsi niż my, nie? Ale na przykład nie, jest Filip Majerowski, on prowadzi warszawską lubelską orkiestrę, mieszka teraz na Roztoczu i dzięki niemu moje dzieci na klarnecie i na trąbce grają po prostu muzykę stamtąd, bo dziś to spotkanie z Filipem spowodowało, że oni powiedzieli, o kurczę, ale to jest fajne, nie? I też poprzez to, że jak mieli od jakiegoś małego człowieka możliwość uczestniczyć w różnych sytuacjach, to poczuli, że to jest fajne. Że to jest fajne się tak spotkać, że pójść na kolędowanie, nie? Że fajnie jest dostać cuksy. A w drugiej kolejności, że bardzo dobrze jest po prostu zrobić coś dobrego w tym kontekście, że oni jakby jest coś takiego, że oni się dzielą tą muzyką, tak? Tak z nimi o tym rozmawiam, że to jest coś takiego cennego, co oni mają. Że potrafią grać, więc mogą zrobić tym bardzo dużo radości. No nie wiem, jak pytasz, jak my to robimy, to chyba tak, że na początku siłą rozpędu razem z nami wszędzie, a teraz jest tak, że wydaje mi się, że jest taki moment, żeby dokonywali swoich wyborów, tak? Czyli na przykład to, że Gabrysia wybrała... Żeby...
Czy PlayStation, czy skrzypce?
Tak, no wybór jakby na styl życia.
Dobry wieczór, panno młodo, dobry wieczór, panno młodo, korona ci z głowy spodo, korona ci z głowy spodo. Już cię drużby obstępują, już cię drużby obstępują, koronę na głowie psują, koronę na głowie psują. I na ławie cię posadzą, i na ławie cię posadzą, korony ci nie oddadzą, korony ci nie oddadzą. Dobry wieczór, panno młodo, dobry wieczór, panno młodo, korona ci z głowy spodo, korona ci z głowy spodo. Już cię druhny obstępują, już cię druhny obstępują, za panieństwo ci dziękują, za panieństwo ci dziękują. Dziękuję wam, druhny moje, dziękuję wam, druhny moje.
szczęście swoje, oddaję wam szczęście swoje. Żeby wam się tak szczęściło, żeby wam się tak szczęściło, jako i mnie przed tym było, jako i mnie przed tym było.
Powiedz mi jeszcze, twoim zdaniem, w jakim miejscu, na jakim etapie znajduje się muzyka tradycyjna w Polsce teraz? Czy coś się zmieniło od tego momentu, kiedy ty zaczęłaś się nią interesować, zaczęłaś jeździć na wieś?
Bardzo dużo się zmieniło na plus. Od tego momentu, kiedy pierwszy raz tam pojechałam do pana Jana Gacy na wieś, on był takim niedocenianym, trochę już zapomnianym muzykiem, który kompletnie miał małe poważanie w społeczności. Do tego momentu, kiedy teraz po jego śmierci, ale też wcześniej, kiedy zaczęli do niego przyjeżdżać różni ludzie z całego świata już, nie tylko z Polski, to ta muzyka i jego osoba nabrała takiego znaczenia i była powodem do dumy. I ten przykład jest taki kompatybilny z tym, co według mnie w ogóle można zaobserwować, że ostatnie 15 lat, no to jest tak, że na wsi, szczególnie tam, gdzie jeździłam, czyli na Mazowszu, ta muzyka tradycyjna, muzykanci, śpiewaczki, śpiewacy nabiera takiej wartości dla ludzi stamtąd. To nie jest powód do wstydu, ale to jest powód do wielkiej dumy i takiego kawałka poczucia tożsamości i związku z tym miejscem, w którym się żyje i że to jest moje. A drugi aspekt tego rozwoju muzyki tradycyjnej w Polsce to jest cały ruch, który w mojej ocenie przeżywa teraz taki rozkwit, że bardzo dużo się zmieniło na plus. Przede wszystkim dzięki działaniom Stowarzyszenia Dom Tańca, Stowarzyszenia Krusznia z Suwalszczyzny, działanie Krzysia Gorczycy na Lubelszczyźnie, czy też Kapeli Butrynów na Roztoczu, no i festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, wokół którego, no i oczywiście taborów wszystkich wydarzeń warsztatowo-tanecznych. Te wszystkie osoby, o które wymieniłam, pewnie jest ich też więcej, które teraz mi przyszły do głowy, i te wydarzenia, które one inicjują, rozwijają, powodują to, że wokół tej muzyki jest coraz więcej ludzi z różnych środowisk i że przestaje ona być takim niszowym ruchem, a w otwartości gdzieś wychodzi w różne inne obszary. I festiwale, i tabory dają taką możliwość, żeby faktycznie doświadczyć tej muzyki w praktyce. No i jest jeszcze jeden aspekt, bo tak się zastanawiam nad tym, bo teraz jest faktycznie taki moment, w którym starsze pokolenie odchodzi, umiera. Ostatni rok, no to był taki rok, kiedy co jakiś czas słyszę o tym, że zmarła kolejna śpiewaczka albo odszedł kolejny muzykant. Bardziej stawia przed nami pytanie, na przykład przede mną, o to, czego doświadczyliśmy i co dalej z tym zrobić. Kontekst kulturowy, który był związany z tą muzyką, naturalny, czyli że wspólna praca w polu, że tkanie, darcie pierza, to wszystko już odeszło i już tego nie ma i nie ma do tego powrotu. Natomiast przez cały czas ludzie się rodzą, żenią i umierają. I w tych momentach ta muzyka jest bardzo potrzebna. I ona jakby śpiewanie, muzyka instrumentalna daje taką niezbywalną jakość i tak pogłębia w ogóle te momenty przejścia w przeżyciu ludzi, że nawet ci, którzy są niezwiązani i nie znają, to oni mówią o tym, że to było coś bardzo poruszającego, ta pieśń, którą tu śpiewałaś. Co jest dla mnie ważne i co chcę, żeby się zadziewało, no to oprócz tego, że dobra jakość śpiewania, tańczenia, grania, to też ważność tego, czym jest wspólnota, czym jest spotkanie z drugim człowiekiem i że ta muzyka właśnie daje taką możliwość, nie? Że spotkanie na innym niż codziennym poziomie i takiego świętowania, które z niczym nie można porównać.
Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, Marta Urban-Burdalska. A przypomnę jeszcze, że Martę można usłyszeć między innymi podczas koncertu z ostatniej jesiennej edycji festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, do obejrzenia na YouTubie. Polecam także warsztaty prowadzone przez Martę, które prowadzi wraz z mężem, z przyjaciółmi. Naprawdę warto z nich skorzystać. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.